powiedział o mnie, chciałbym dodać może jeszcze jedną rzecz, że to, że ja tutaj dzisiaj stoję przed braterstwem, to jest po części zasługa właśnie braterstwa ze zboru w Waszakowicach, brata Ryśka, tak jak wspomniał, dlatego że 21 lat temu jako młody chłopak zetknąłem się po raz pierwszy tak konkretnie może z badaczami, chociaż cały czas koło badaczy Pisma Świętego w jakiś sposób krążyłem, to właśnie tam u nich w domu miałem ten przywilej tego głębszego zetknięcia się z prawdą. I dziękuję Panu Bogu, że dzisiaj przez te 21 lat mogę wśród braterstwa być. No i tak jak brat wspomniał, po raz pierwszy staję tutaj przed braterstwem, aby usłużyć wykładem ze Słowa Bożego. Przyznam się szczerze, że czuję ten ciężar odpowiedzialności, dlatego że część braterstwa, która tutaj jest obecna, zna mnie jako młodego chłopca. Tutaj jest dużo braterstwa z Poznania, którzy mnie znają jeszcze jako diakona, gdy usługiwałem w tamtym zborze. Jest część braci z południa, którzy także już mieli przywilej mnie słuchania. Ale jest także część braci, którzy być może widzą mnie po raz pierwszy. Dlatego chciałbym do wszystkich braterstwa tak troszkę prosić o pewną wyrozumiałość. Dlatego, że ci, którzy już mnie słyszeli, wiedzą, że ja mam taki brzydki zwyczaj. Czasami mi się przekręcają niektóre słowa, czasami się zająknę. Dlatego bardzo bym prosił, aby braterstwo, jeżeli będą mnie słuchać, aby po prostu byli wyrozumiali. Proszę braterstwa, stojąc tutaj na tym miejscu, jadąc w ogóle tutaj na to miejsce do Białogardu, zawsze co roku, gdy tutaj przybywam, spodziewam się, że ten pierwszy moment taki przyjdzie, że trzeba będzie tutaj za tym stołem stanąć. I zastanawiałem się nad tematem, jakim mógłbym się tutaj z braterstwem ewentualnie podzielić. I chciałbym, proszę braterstwa, nawiązać swoje wypowiedzi do pierwszych słów, jakie padły tutaj na tej konwencji. Jeszcze przed bratem wykładowcą, gdy brat Janek rozpoczynał tutaj naszą społeczność, odczytał słowa manny, słowa, które były słowami z listu apostoła świętego Piotra dotyczące cierpień. I brat powiedział tam takie pewne zdanie, które później także w niektórych wypowiedziach się przewijało. Mianowicie, że żyjemy w bardzo błogosławionych czasach, mianowicie, gdyż te czasy są dla nas spokojnymi. I ja właśnie chciałbym zastanowić się, dlaczego my mamy przywilej życia właśnie w takich czasach, dlaczego nasze życie, życie chrześcijan, naśladowców naszego Pana jest życiem takim właśnie spokojnym. A jako podstawę naszych rozważań chciałbym wziąć słowa naszego Pana, które zostały wypowiedziane w Ewangelii świętego Mateusza. Myślę, że jeżeli powiem braterstwu, że powiedział Pan Jezus te słowa, że są one zapisane w 5 rozdziale, to braterstwo będą wiedzieli, co tam jest powiedziane, dlatego że słowa Pana Jezusa, które tam są zapisane, bardzo często bracia przytaczają, bardzo często bracia wspominają i na pewno dla nikogo nie jest tajemnicą, że pierwsze słowa, które tam są, to mówią o błogosławieństwach. Myślę, że braterstwo już wiele słyszeli wykładów z tego fragmentu Pisma Świętego. Na pewno czytali wiele artykułów, znajduje się ich kilka także w naszym piśmie na straży. Dlatego ja nie chciałbym mówić o całym tym fragmencie dotyczącym błogosławieństw, kiedy Pan Jezus kieruje swoje słowa do ubogich, do tych, którzy się smucą, do cichych, ale chciałbym zwrócić naszą uwagę na końcowe słowa, mianowicie na wersety 10, 11 i 12. Po pięknych słowach, gdy Pan Jezus daje jak gdyby nam taką zachętę, ostatnie jego słowa mogą wydawać się nam bardzo dziwnymi. Pan Jezus tutaj mówi o prześladowaniach i powiedział tak. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Proszę braterstwa, na pewno te słowa w odniesieniu do tego, co powiedziałem przed chwilą, że prowadzimy życie spokojne, że prowadzimy życie takie, ja bym powiedział, bez prześladowań, może się nam wydawać dziwne. Tym bardziej, że wiemy, że pierwszym takim człowiekiem, który był prześladowany właśnie za wiarę, był nasz Pan Jezus Chrystus. Słowa, które On tutaj wypowiada o prześladowaniach, mówi bezpośrednio po pewnym wydarzeniu, które miało wcześniej, w momencie, kiedy przybył do swojego miejsca zamieszkania, do Nazaretu i gdy jego współbracia usłyszeli, co on chciał im powiedzieć, gdy przytoczył im słowa, wspaniałe słowa Ewangelii, wyprowadzili go za miasto po to, aby go strącić ze skały. Jak my, Pan Jezus, wtedy przeszedł pośród nich i do tego zdania nie doszło. Pan Jezus, rozpoczynając swoje błogosławieństwa, pierwsze wersety tego rozdziału, mówi nam o pewnych cecha charakteru ludzkiego. Ja myślę, że wiemy dobrze, co się ukrywa pod pojęciem tutaj, co Pan chciał powiedzieć, pojęcie ubodzy w duchu, czy ci, którzy się smucą. Niektóre z tych cech, o których Pan Jezus tutaj wspomina, są to takie cechy, które możemy w sobie wyrobić. Na pewno, jeżeli będziemy cisi, jeżeli będziemy spokojni, na pewno, jeżeli niekiedy będziemy się smucić, to te cechy, te rzeczy przynoszą nam błogosławieństwo. I kończę ten fragment słowami, fragment swojego kazania, słowami, które dla wielu mogą się wydawać słowami nieprzyjemnymi. Bo na pewno nikt z nas nie chciałby być prześladowany, nikt z nas nie chciałby być dręczony i na pewno dla wielu z nas byłoby to rzeczą bardzo przykrą i niezbyt przyjemną. Ale wydaje mi się, proszę braterstwa, że Pan Jezus w tych słowach, w tych błogosławieństwach ukrył pewnego rodzaju proroctwo. Proroctwo, które zostało skierowane do Jego uczni i mówi tutaj o pewnych rzeczach, które miały miejsce wcześniej w przyszłości i myślę, że w jakimś sensie także one będą należały także i do naszej przyszłości. Czytając słowa Nowego Testamentu znajdujemy wypełnienie tychże słów, o których wspomina Pan Jezus. Najpierwszym przykładem takiego właśnie człowieka, który był prześladowany, na pewno jest nasz Pan Jezus Chrystus. To zauważmy, gdy badamy przy Wielkanocy ostatnie chwile życia naszego Pana, kiedy czytamy o sądzie, kiedy stawał przed arcykapłanem, kiedy stawał przed Aniaszem i Kajfaszem, to wtedy, aby udowodnić mu winę, winę, której nie było, przyprowadzano do niego fałszywych świadków. Pan Jezus o takich rzeczach mówi. Mówi, że będziecie my, jako naśladowcy Jego, będziemy stawiani tak, że będą o nas mówić fałszywe świadectwo i także, aby nam udowodnić kiedyś, być może w przyszłości, nasze winy, także będą starali się przedstawiać nam nasze fałszywych świadków. To błogosławieństwo, o którym mówi Pan Jezus, że błogosławieni ci, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, znalazło swoje wypełnienie także w późniejszym czasie, mianowicie po Jego śmierci, kiedy Ewangelia za pośrednictwem apostołów została, rozszerzała się coraz bardziej, docierała do coraz większej rzeszy ludzi. Myślę, że braterstwo wszyscy wiedzą i nie jest to dla nikogo tajemnicą, bo że pierwszym takim prześladowcą, przepraszam, nie prześladowcą, ale człowiekiem, który był prześladowany, który jest określany przez wielu jako pierwszy męczennik chrześcijański, mianowicie święty Szczepan, że właśnie on był tym pierwszym, który musiał swoje młode życie oddać w ofierze. Zauważmy, jaką straszliwą śmierć wybrali mu ci, którzy go prześladowali, którzy go wywlekli. Bo myślę, że śmierć przez ukamienowanie była śmiercią straszliwą. Dzisiaj, gdy słyszymy, że ludzie starają się wprowadzić wyroki śmierci, starają się tak dostosować prawo, aby śmierć zadawana złoczyńcy była śmiercią humanitarną, aby on jak najmniej się męczył. W tamtych czasach śmierć, która miała im więcej miała męczeństwa w sobie, tym była bardziej pożądana przez tych, którzy ją zadawali. Myślę, przez braterstwa, że śmierć przez ukamieniowanie była straszną śmiercią. Każdy z nas na pewno gdzieś tam kiedyś przypadkiem, czy to w młodości, czy tak jak mówię, w jakiś inny sposób, został uderzony kamieniem. Wiemy, jaki to jest wielki ból. A wyobraźmy sobie, jak wielkie cierpienie musiało być, kiedy na człowieka spada setki, czy nawet tysiące kamieni. I wtedy, kiedy jest to kamienie, które są rzucane ze złością, na pewno są to kamienie, które zadają ból jeszcze większy. Wtedy wkłada się wielką siłę, aby tym kamieniem wyrządzić jak najwięcej szkody. Myślę, proszę braterstwa, że gdy mówimy o świętym Szczepanie, to dla wielu z braterstwa na pewno zaraz na myśl przyjdzie ten, który w tym wydarzeniu także brał udział. Może nieczynny, może to był bierny udział, ale myślę tutaj o apostole świętym Pawle, wtedy jeszcze Saulu. Wiemy, że w tym momencie, kiedy Szczepan umierał, on stał i pilnował szat tych, którzy rzucali. I zobaczmy, jak bardzo jego życie się zmieniło. Najpierw jako wielki prześladowca. Chrześcijanie bali go się. Prześladował najpierw zbór w Jerozolimie. Później był tak gorliwy, że poszedł do arcykapłanów po listy po to, żeby móc chrześcijan prześladować jeszcze dalej. I dochodzi do jego spotkania z Panem Jezusem. Od tego momentu, od momentu, gdy spotkał Jezusa na drodze do Damaszku, święty Paweł z wielkiego prześladowcy staje się wielkim naśladowcą. Od tego momentu te cierpienia, które on pośrednio zadawał Szczepanowi, a także innym chrześcijanom, stają się także jego udziałem. Apostoł Święty Paweł w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale, a 24, 27 wersecie wymienia nam właśnie te prześladowania, te rzeczy, które go w swoim życiu spotkały. On daje nam tutaj taki pewnego rodzaju przykład. I od 24 wersetu apostoł Święty Paweł mówi: od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. I dalej apostoł Paweł pisze o trudnościach, jakie go spotykały w podróżach. Myślę, że to także dla niego były wielkie doświadczenia. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedospaniu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Myślę, proszę braterstwa, że ten krótki opis apostoła Pawła w liście do Koryntian także może dla nas być przykładem. Dzisiaj bardzo często także podróżujemy, bardzo często przemieszczamy się z miejsca na miejsce, ale jednak nie cierpimy takiej trudności, jak cierpiał apostoł Paweł. Nasze podróże są o wiele krótsze, ale jednak gdy przybywamy na miejsce docelowe, to czujemy się wtedy i tak bardzo zmęczeni. Apostoł Paweł oprócz trudności wynikających z podróży cierpiał także i fizycznie. Dzieje apostolskie bardzo szeroko nam opisują jego życie, jego działalność, jego podróże misyjne. I w dziejach apostolskich znajdujemy właśnie słowa, wersety, które mówią o tym, w jaki sposób apostoł Paweł był prześladowany, w jaki sposób cierpiał. Myślę, że takie jednoznamienne prześladowanie, które go dotknęło, miało miejsce w liście, kiedy przybył. Jest tutaj wspomniane, że apostoł Święty Paweł wspomina, że jeden raz był ukamieniowany. Jednak to ukamieniowanie było troszkę inne niż świętego Szczepana. Święty Szczepan, gdy został ukamieniowany, już umarł, już więcej nie wstał. Natomiast apostoł Święty Paweł z tego ukamieniowania jak gdyby został przywrócony do życia. I myślę, że przez to doświadczenie on stał się jeszcze gorliwszym w służbie dla Pana Jezusa. Do tego wydarzenia ja jeszcze wrócę w późniejszym czasie, gdy będę omawiać ten temat. Jest to wydarzenie w liście zapisane w Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale. Bo chciałbym, proszę braterstwa, zwrócić tam uwagę braterstwa na zachowanie tłumu, bo myślę, że to także jest dla nas pewnego rodzaju taka myśl, która może nas po prostu pomóc. Również gdy popatrzymy na życie pozostałych apostołów, to zauważymy, że spotykały ich różnego rodzaju doświadczenia. Dzieje apostolskie także opisują nam życie apostoła świętego Piotra, życie apostoła świętego Jana, którzy przebywali w więzieniu, którzy w więzieniach byli zatrzymywani, którzy z tych więzień byli cudem uwalniani. Tradycja podaje, że prawdopodobnie tylko jeden z apostołów, apostoł święty Jan, umarł śmiercią naturalną. Wszyscy pozostali apostołowie umarli w wielkich męczarniach, wielkich cierpieniach. Mówię prawdopodobnie, dlatego że też tutaj czytałem różne myśli, ale nawet i pomimo tego, jeżeli przyjmiemy, że umarł śmiercią naturalną, to pamiętajmy, że także jemu nie były obce doświadczenia, dlatego że ta śmierć nastąpiła w czasie niewoli. Gdy będziemy patrzeć na życie pierwszych chrześcijan, to tutaj już będę się troszkę bardziej odnosił do historii świeckiej, która troszkę więcej na ten temat mówi, Dzieje Apostolskie i Pismo Święte w pewnym momencie mniej o tych prześladowaniach mówi, ale myślę, proszę braterstwa, że te wiadomości, które ja tutaj podam dla braterstwa, nie są obcymi. Pierwsi chrześcijanie cierpieli bardzo wielkie prześladowania. Za czasów cesarza Nerona urządzili sobie Rzymianie pewnego rodzaju igrzyska. Dla nich to była zabawa, możliwość zadawania śmierci właśnie tym, którzy myśleli, którzy rozumowali inaczej niż oni. Tam pierwsi naśladowcy naszego Pana oddawali swoje życie, umierając na arenach. Dzisiaj na arenach cyrków oglądamy zwierzęta i zobaczmy, że wznosi się wielki sprzeciw nawet przeciwko tym zwierzętom. Wtedy dla zabawy zabijano ludzi i Rzymianie mieli z tego wielką zabawę, mieli z tego wielką radość. Wtedy prawdopodobnie także umarli właśnie apostoł święty Paweł, apostoł święty Piotr. To się działo za czasów cesarza Nerona. Również w późniejszych czasach historia nam podaje, że także za życia innych cesarzy, za życia zapanowania Domicjana, Trajana, Marka Aureliusa, Decjusza, również pierwszych chrześcijan dotykały prześladowania. I do tych pierwszych chrześcijan właśnie dotyczyły się słowa naszego Pana. Błogosławieni jesteście, kiedy znosicie prześladowania. I oni znosili te prześladowania i na pewno przy braterstwach, gdy porównamy ich życie z naszym życiem, to zauważymy wielką różnicę. Również i późniejsze wieki, wieki, które bardzo często są nazywane mrokami średniowiecza, kryły w sobie prześladowania ludzi wierzących. I chociaż może dzisiaj powiemy, że wiara tych ludzi była troszkę, i byśmy powiedzieli, że błędna, może nie zawsze zgodna z Pismem Świętym, to jednak to, że potrafili oni wykazać błąd, że potrafili oni pokazać, że trzeba inaczej żyć, że Ewangelia mówi o innych rzeczach, za te rzeczy spotykało ich także prześladowanie. W średniowieczu powstała w Kościele katolickim specjalna instytucja zwana Świętą Inkwizycją, która właśnie za zadanie miała przywracanie na swoje łono, na łono Kościoła, tych wszystkich, którzy inaczej wierzą, którzy inaczej rozumują. Zauważmy, że Kościół katolicki dopiero dzisiaj się przyznaje do pewnych błędów, które wtedy miały miejsce, które zostały wtedy popełnione. Przyznaje się teraz do pewnych morderstw, zabójstw, które wtedy miały miejsce. Bo najczęstszą taką metodą, która służyła do przywracania, to była właśnie metoda, aby danego człowieka zabić. Najpierw były wielkie cierpienia poprzez tortury, a w rezultacie taki człowiek takiego człowieka dotykała śmierć. Również przy braterstwa należy także wspomnieć o czasach nam współczesnych, bo myślę, że także, pomimo że my żyjemy spokojnie, ale na pewno zgodzą się braterstwo ze mną, że także i w naszej historii, w historii naszej społeczności spotykamy takie chwile, kiedy możemy powiedzieć, że bracia cierpieli prześladowania. Tutaj było wspomniane bodajże wczoraj o braciach, którzy oddawali swoje życie w obozach koncentracyjnych. Dzisiaj rano, gdy zastanawiałem się jeszcze nad wykładem, nad tematem, przyszedł mi na myśl brat Stan. Ja, dla mnie to są też pewnego rodzaju może takie fakty już w tej chwili historyczne. Ja tego nie doświadczyłem, znam to tylko z opisów. Ale patrząc tutaj na braterstwo, widząc, że jest dużo braci starszych wiekiem, myślę, że bracia więcej by może w tym temacie powiedzieli niż ja. Ale faktem jest, że właśnie i także i w naszej społeczności byli tacy bracia, którzy dla prawdy, za prawdę, za to, że nie chcieli się podporządkować prawom tego świata, oddawali swoje życie. Oddawali je w obozach koncentracyjnych. Czy tak jak w 1949 roku bracia, którzy są tutaj z Lubelskiego, myślę, że też na ten temat więcej by powiedzieli, kiedy doszło do wielkiej tragedii, która dotknęła naszą społeczność w Zębożycach, kiedy czworo spośród naszego braterstwa oddało swoje życie, a dziewięcioro z braterstwa odniosło wtedy rany. Wreszcie przez braterstwa, że te słowa i te rzeczy to są właśnie te, o których mówi apostoł święty, o których mówi Pan Jezus, że błogosławieni jesteście ci, którzy znoszą prześladowania. Apostoł święty Paweł, gdy pisał list do Żydów, gdy pisał 11 rozdział, ja myślę, że też ten rozdział jest braterstwu znany, na koniec, wymieniając wielu braci, wielu wiernych, tych, którzy bohaterów wiary, wspomina takie zdanie. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamieniowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, i po jaskiniach, i po rozpadlinach ziemi. Nie czytam dalszych słów, dlatego że tamte słowa mają troszkę inne znaczenie w stosunku do tego, co chciałem powiedzieć. Mianowicie, że także myślę, że gdyby każdy z braterstwa chciał wymieniać tych braci, którzy oddali swoje życie, to byłoby tego bardzo wiele. Nie starczyłoby czasu. I dlatego, żeby oddać w jakimś sensie hołd tym braciom, czytam te słowa apostoła świętego Pawła. I przy braterstwa, i dochodzimy do czasów nam współczesnych, czasów, w których my żyjemy. Jest koniec XX wieku i możemy powiedzieć, że my dzisiaj wiedziemy życie o wiele spokojniejsze. Na pewno, gdyby tutaj byli bracia z Ukrainy, bracia z Rumunii, powiedzieliby nam oni o swoich przeżyciach, o swoich prześladowaniach, które oni doznali w tych ostatnich latach. Myślę, że dla wielu z nas było zaskoczeniem, gdy na początku lat 90. dowiedzieliśmy się, że w Rumunii jest tak wiele braci. Wydawało nam się, że nas jest tylko garstka tutaj w Polsce, może kilkoro poza granicami naszego kraju. Okazuje się, że jednak tam było bardzo wielu braci i z tego, co w tej chwili do nas dociera, wiemy, że ci bracia byli o wiele większy sposób prześladowani niż my. Myśmy żyli, wiedli tutaj spokojne życie i myślę, że to życie było bardzo błogosławionym. Ale ja często zadaję sobie pytanie, właśnie na podstawie słów Pana Jezusa, dlaczego tak się dzieje, że skoro Pan przepowiedział o prześladowaniach, my możemy wieść takie spokojne życie. Chciałbym przeczytać słowa apostoła świętego Pawła, zapisane w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, a 12 wersecie. Apostoł święty Paweł do Tymoteusza, a przez Tymoteusza także i do nas, kieruje takie słowa. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Przy braterstwach, gdy przeczytałem te słowa, no to taka pierwsza myśl mi przeszła, że no skoro nie nosimy prześladowań, to znaczy, że prowadzimy bezbożne czy niepobożne życie. Ale wydaje mi się, że gdybym odniósł to do siebie samego, to może bym może jeszcze przyznał sobie rację. Ale na pewno nie mogę czegoś takiego powiedzieć w stosunku do braterstwa. I myślę, że wielkim błędem by było, gdybym coś takiego powiedział. I myślę, że to nie jest powód, że to, że żyjemy spokojnie, że żyjemy bez prześladowań ze strony świata, że prowadzimy bezbożne życie. Ale może się przez braterstwa zdarzyć i tu myślę, że jednak każdy sam w sobie w sercu powinien się nad tymi słowami apostoła Pawła zastanowić, że może być taka przyczyna, że dlatego, aby nie spotykały nas cierpienia, decydujemy się na pewnego rodzaju ustępstwa. Decydujemy się na pewnego rodzaju ustępstwa wobec świata. Ja może tutaj było w pierwszym wykładzie bardzo dużo wspomniane o pieczęci, było mówione o wosku. Jeszcze przy braterstwa, że takim woskiem, który bardzo dobrze się ugniata i który właśnie powinien być kształtowany, który się powinien kształtować, są właśnie nasze dzieci. Tutaj jest dużo osób, które przyjechały z kursu z Budziarz. Myślę, że jeszcze więcej jest rodziców, którzy po nich przyjechali. I także ja jako rodzic właśnie takiego dziecka, które w tej chwili się kształtuje, które po prostu w jakiś sposób wybiera kierunek swojego życia, gdy zastanawiałem się właśnie nad tymi słowami apostoła Pawła, to przyszła mi na myśl właśnie sytuacja właśnie z lat dziecięcych, z lat szkolnych. Bardzo często jest tak, że braterstwa, i na pewno to nie jest tylko moje spostrzeżenie, ale to jest spostrzeżenie wielu osób, z którymi rozmawiam, że jeżeli spojrzymy na dzisiejsze szkoły, spojrzymy na dzisiejszą młodzież szkolną, to można zauważyć wśród nich taką pewnego rodzaju rywalizację. Ta rywalizacja przybiera taki wygląd bardzo materialny. Niejednokrotnie nauczyciele podkreślają, że dzieci chcą w stosunku do drugiego coś mieć więcej, coś zdobywać, coś posiadać. Jeżeli kolega ma komputer, to ja także muszę mieć. Jeżeli on ma nową grę komputerową, to ja muszę mu dorównać, muszę tak samo mieć. I proszę braterstwa, jeżeli dotyczy to tylko spraw materialnych, czyli tych spraw, nad którymi my możemy mieć pewną kontrolę, to myślę, że możemy tutaj uniknąć niebezpieczeństwa. Ale problem zaczyna się dopiero w momencie, kiedy nasi koledzy, naszych dzieci zaczynają kształtować jego charakter. Bo bardzo często jest tak, że dzieci, szczególnie w wieku 13-14 lat, wtedy, kiedy im się wydaje, że oni są bardzo dorosłymi, starają się swoją dorosłość podkreślić. Starają się podkreślić w różny sposób. I myślę, przy braterstwa, że tutaj trzeba szczególną uwagę właśnie poświęcać tym najmłodszym. To mówię także w stosunku do siebie, tak jak już wspomniałem, także jestem rodzicem. I myślę, że właśnie dzieci, szczególnie teraz, ja zawsze mówię, że nasza młodzież to ma o wiele większe doświadczenie w stosunku do prawdy, dlatego że oni już na początku, gdy idą pierwszy raz do szkoły, muszą jak gdyby okazać, kim są. Sam fakt, że nie chodzą na religię, od razu wskazuje wśród nauczycieli, wśród kolegów, że to dziecko jest inne. I oni za każdym razem tę swoją inność muszą podkreślać. Myślę, proszę braterstwa, że jest wiele sposobów, aby to czynić. I przede wszystkim wydaje mi się, że najważniejszym sposobem, aby nasze dzieci podkreślały swoją inność, to jest właśnie to, o czym mówi apostoł Paweł, aby wiodły pobożne życie. Aby umiały odmawiać naszym kolegom ze szkoły, wtedy, kiedy oni proponują im coś złego, coś niegodziwego. Myślę, że bardzo często tak właśnie wśród młodzieży jest, że chcą dorównać tym innym i wtedy bardzo często właśnie popadają w grzech. Ja to mówię także przez braterstwa i na przykładzie swojego życia, kiedy, tak jak wspomniałem, nie byłem w wieku 14-15 lat w prawdzie. I też, żeby zaimponować innym, czyniłem pewne rzeczy, które dzisiaj się wstydzę. I wiem, że dzisiaj mogę powiedzieć, że moja siła nie tkwiła wtedy właśnie, że czyniłem tak jak koledzy, ale dzisiaj tkwi wtedy, kiedy mogę właśnie nauczyłem się pewnej rzeczy odmawiać. I myślę przy braterstwa, że umiejętność odmawiania i nie iścia za przykładem właśnie naszych kolegów, naszych znajomych, to jest ta siła, którą powinniśmy czerpać ze Słowa Bożego. Może się jednak tak zdarzyć, że nasze dzieci wybiorą inną drogę, że jednak zdecydują się wtedy na ten łatwiejszy sposób życia. I myślę przy braterstwa, że tutaj właśnie jest jedna z tych przyczyn, o której wspominałem. Nie będą wtedy cierpieć prześladowań. My sami, gdybyśmy tą drogą poszli, tak żebyśmy tą prześladowań nie cierpieli, ale byłaby to droga, która nie tylko nie podoba się, myślę, i nam, ale przede wszystkim nie podoba się Panu Bogu. Gdy czytamy pierwszy tom, gdy czytamy wykłady brata Russella, brat Russell tą drogę, przepraszam, przede wszystkim Pan Jezus w słowach Ewangelii, tak wyszło mi, umknęło mi to uwadze, ale przede wszystkim właśnie tutaj Pan Jezus tą drogę określa właśnie drogą szeroką, o której myślę, że nieraz już żeśmy rozmawiali, nieraz żeśmy się nad tym zastanawiali. I ta droga jest drogą łatwą, droga, która właśnie omija wszelkiego rodzaju prześladowania, która może się przyczynić do tego, że będziemy mogli wieść życie spokojne, ale życie, które nie przyniesie nam błogosławieństwa, życie, które nie będzie dla nas życiem chwalebnym. Było tutaj także przez braterstwa wspomniane o pewnego rodzaju doświadczenia, które nas w naszym życiu spotykają. Ja myślę, że tak jak niekiedy wywołujemy swoim postępowaniem pewne doświadczenia, pewne cierpienia, tak samo swoim postępowaniem możemy wywołać pewnego rodzaju właśnie prześladowania. Apostoł Święty Piotr w pierwszym swoim liście, czwartym rozdziale, a 15 wersecie, wcześniej, gdy mówi, że jesteśmy błogosławieni, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. I dalej w 15 wersecie mówi, te słowa już tutaj też były czytane z tego miejsca, a niechaj nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Myślę, proszę braterstwa, że jeżeli byśmy byli złodziejami, jeżeli byśmy byli złoczyńcami, to na pewno byśmy z tego powodu także cierpieli pewnego rodzaju prześladowania. Trafilibyśmy być może do więzienia, no wtedy byśmy mogli powiedzieć, że cierpiliśmy dla Pana. Ale myślę, że to są właśnie te cierpienia, te błogosławieństwa, które wynikają z naszego charakteru. I nie sądzę, że tutaj takie osoby są i w taki sposób postępują. Gdy czytałem te słowa, także mi się przypomniało takie zdarzenie. Pracuję w zakładzie, który w roku 81 odważył się sprzeciwić wprowadzeniu stanu wojennego. I po 81 roku bardzo wielu ludzi z tego zakładu zostało zwolnionych za to, że zdecydowali się strajkować, czy że wtedy należeli do Solidarności. Ale także była grupa osób, które zostały zwolnione za takie zwykłe przewinienia, jak kradzież, jak picie wódki, czy innego typu rodzaju, tego typu sprawy. I w momencie, kiedy nastąpiła ta tak zwana transformacja ustrojowa w roku 90, kiedy ci ludzie zaczęli powracać do pracy, to ci sami, którzy wtedy byli zwolnieni za kradzieże, za wódkę, powracali do pracy jako wielcy bohaterowie, bo oni byli prześladowani przez reżim. I myślę, proszę braterstwa, że także i w naszym życiu to jest takie ostrzeżenie, że może się zdarzyć, że będziemy cierpieć jakieś złe rzeczy, jakieś prześladowania, ale kiedy będziemy to cierpieć, zastanówmy się, czy to rzeczywiście nie zostało spowodowane naszym charakterem, naszym zachowaniem. Na pewno z takiego cierpienia, z takiego prześladowania nie wyniesiemy nauki i na pewno takie cierpienie czy takie prześladowanie dla nas nie będzie prześladowaniem błogosławionym. Wtedy te słowa, o których wspomina Pan Jezus, że błogosławieni jesteście, na pewno do nas się nie będą dotyczyły. W dalszym ciągu pozostaje w takim razie otwarta kwestia i pytanie, dlaczego więc nie cierpimy, dlaczego nie znosimy prześladowań. W pierwszym przykładzie przy braterstwa powiedziałem, że możemy nie cierpieć, dlatego że żyjemy niepobożnie. Czyli gdybyśmy żyli pobożnie, to wtedy byśmy cierpieli. A teraz braterstwu podam drugą myśl, która pozornie jest zaprzeczeniem myśli pierwszej. Dlatego, że uważam, że dlatego nie cierpimy, dlatego że żyjemy pobożnie. Tutaj nie jest przejęzyczenie z mojej strony i też byłem bardzo zdziwiony, gdy szukając wersetu, który by mi jakiś pomógł to zrozumieć, trafiłem na słowa apostoła świętego Piotra, zapisane w trzecim rozdziale z kolei, a w 13 wersecie. Apostoł Święty Piotr tutaj zadaje takie pytanie. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Proszę braterstwa, w naszym przypadku jako chrześcijan gorliwymi rzecznikami dobrego, to znaczy mamy swoim życiem, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem głosić to, co uczył Pan Jezus. Skoro będziemy przestrzegać słowa Ewangelii, będziemy gorliwymi rzecznikami dobrego, będziemy równocześnie prowadzili pobożne życie. Skoro będziemy prowadzili pobożne życie, to w nawiązaniu do słów apostoła świętego Piotra nie będą nas spotykały doświadczenia, nie będą nas spotykały prześladowania. I ja myślę, proszę braterstwa, że to jest właśnie ta przyczyna, dla której my dzisiaj możemy tutaj spokojnie siedzieć, spokojnie się zastanawiać, spokojnie badać Słowo Boże i cieszyć się z tej społeczności, jaką ze sobą mamy. To właśnie nasze gorliwe i pobożne życie. Zauważmy, że dzisiejszy świat, jeżeli popatrzymy na wartości, które tak troszkę może odbiegnę, które po prostu dominują w nim, oprócz tych wartości materialnych, ja zauważyłem, że ludzie coraz więcej zwracają uwagi także na zachowanie takie moralne. Gdy poszedłem pierwszy raz do pracy, budziłem wielkie zdziwienie, że nie piję alkoholu, że nie palę papierosów. Dzisiaj, gdy pracuję już ponad 20 lat, zauważyłem, że większość moich kolegów, którzy pracują ze mną, także nie piją alkoholu, nie palą papierosów. Czyli wtedy, na początku, ja jak gdyby się wśród nich wyróżniałem, a w tej chwili ja po prostu zniknąłem niejako w tłumie, bo stałem się, czy oni stali się może bardziej tacy sami jak ja. W moim przypadku kierowało to, takim postępowaniem właśnie kierowała Ewangelia, kierowało to, co nauczał Pan Jezus. W ich przypadku być może, tutaj się tak czasami uśmiecham, że był to także i dobry przykład z mojej strony. I zauważmy, że właśnie bardzo często te wartości są stawiane na pierwszym miejscu. Słyszałem gdzieś, że także i pracodawcy, którzy przyjmują ludzi do pracy, także dają pierwsze pytanie odnośnie palenia tytoniu, odnośnie picia alkoholu. I bardzo się cieszą, kiedy mogą takich ludzi zatrudniać. Dlatego, proszę braterstwa, skoro ja już zniknąłem w tłumie, że nie wyróżniam się swoim postępowaniem, niejako muszę także starać się, aby przejść na inny etap, żeby pokazać po prostu swoim kolegom, swoim sąsiadom, że jednak mimo wszystko, że oni, chociaż oni żyją podobnie jak ja, to moje życie w dalszym ciągu jest inne. I myślę, proszę braterstwa, że to także dotyczy nas wszystkich. Także powinniśmy starać się w naszym życiu pokazywać ludziom, że nasze życie jest inne. Myślę, że jeszcze kolejną taką przyczyną, dla której nasze życie jest w miarę spokojne, to jest i to, że w tej chwili ludzie są coraz bardziej świadomi, coraz bardziej oczytani. Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu było bardzo trudno Biblię kupować. Ja pamiętam, że swoją pierwszą Biblię to prosiłem, aby mi braterstwo przywieźli z Warszawy. Dzisiaj, gdy wejdziemy do którejkolwiek księgarni, znajdziemy nie tylko kilka przekładów Pisma Świętego, ale zauważymy, że możemy sobie nawet dowolnie wybierać formaty. W dawnych czasach, jak wiemy, Biblia nie była tak powszechnie dostępna i potrzeba było wiele, wiele wysiłku, aby tą Biblię zdobyć, aby o tą Biblię zabiegać. Myślę, że wszyscy znamy historię powstania Towarzystwa Biblijnego, historię Mary Jones, która musiała przemierzyć całą Anglię po to, aby zdobyć właśnie upragnione Słowo Boże. Dzisiaj to Słowo mamy w nadmiarze, mamy dostęp do niego. I myślę, proszę braterstwa, że powinniśmy z tego słowa coraz więcej korzystać. A skoro ludzie wykształceni sięgają do Słowa Bożego, skoro to Słowo Boże czytają, to równocześnie ci, którzy dotychczas mieli przywilej, aby to Słowo tłumaczyć, aby tym Słowem jak gdyby dyrygować pozostałymi ludźmi, są o wiele trudniejszej sytuacji, bo naprawdę łatwiej dyryguje się, łatwiej się kieruje ludźmi, którzy nie mają wykształcenia, którzy, przepraszam za takie określenie, ale powiem, którzy są ciemni, niż tymi, którzy już są na jakimś takim wyższym stopniu, posiadają wykształcenie, którzy potrafią przeczytać i wiele rzeczy zrozumieć. Psalmista Dawid w psalmie 15 także daje nam napomnienie co do naszego życia i staram się wyjaśnić, co my mamy robić, aby dostąpić błogosławień ze strony Pana Boga. Psalmista swój psalm rozpoczyna takim pytaniem. Panie, kto przebywać będzie w namiocie Twoim, kto zamieszka na Twojej górze świętej? Przy braterstwa, myślę, że to pytanie możemy dzisiaj tak odnieść do nas i także zapytać się Pana Boga. Panie, kto będzie przebywać w Twoim królestwie, kto będzie przebywać na Twojej górze świętej, kto będzie miał przywilej mieszkania wraz z Tobą? I psalmista Dawid nam odpowiada, że ten, kto żyje nienagannie i pełni to, co prawe, i mówi prawdę w sercu swoim, nie obmawia językiem swoim, nie czyni zła bliźniemu swemu, ani nie znieważa sąsiada swego. Sam czuje się zgardzony i niegodny, a czci tych, którzy boją się Pana. Choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Pieniędzy swych nie pożycza na lichwę i nie daje się przekupić przeciw winnemu. Kto tak czyni, nie zachwieje się nigdy. Zauważmy, że psalmista oprócz takich, znowu jak Pan Jezus powiedział, cech charakteru, mówi nam także o takich sprawach bardzo życiowych, że nie mamy obmawiać językiem swoim. Myślę, że to dla nas jako chrześcijan dotyczy szczególnie, ale także i następne słowa, które mówią, że nie znieważa sąsiada swego. Inne przykłady bodajże podają, że żyje zgodnie z sąsiadem swoim. Myślę, przy braterstwa, że to także jest pewna uwaga dla nas. Ja bardzo dużo jeżdżę po Polsce, jestem w tej szczęśliwej sytuacji i z tego się cieszę, że mam szeroki kontakt z braćmi, że bardzo często mogę w wielu miejscach przebywać. I jedno, co mnie uderzyło, takie może nie zaskoczyło, ale które zawsze zauważyłem, to mianowicie to, że gdziekolwiek nie zajedziemy, tam bardzo często nasi bracia są szczególnie szanowani przez sąsiadów. Nigdzie nie dało się poznać, żeby ktoś był znieważany, czy gdyby ktoś żył po prostu ze sąsiadami niezgodnie. Myślę, proszę braterstwa, że to jest właśnie jeden z takich argumentów, który także się przyczynia do tego, że skoro żyjemy zgodnie, skoro pokazujemy tym ludziom to, czego naucza Pan Jezus, a pamiętajmy, że Pan Jezus naucza o miłości do nieprzyjaciół, a więc także o miłości do naszych sąsiadów, to wtedy nasze życie także staje się spokojniejsze, ale wynika to właśnie z naszego zachowania, z naszego postępowania. Wprowadzając te rzeczy, o których pisze psalmista Dawid w stosunku do naszych sąsiadów, to na pewno będziemy także przez nich szanowani i będziemy się przez nich, no może i nie lubiani, ale myślę, że przynajmniej będą tak dla nas dosyć przyjemnie spoglądać. I myślę, że nie powinniśmy tutaj się obawiać, że ktoś za apostołem świętym Jakubem, tak jak apostoł święty Jakub pisze w swoim liście, że przez to, że my będziemy żyli zgodnie z naszym otoczeniem, że ktoś nas nazwie przyjacielem tego świata. Myślę, proszę braterstwa, że takie postępowanie na pewno na takie określenie nie zasługuje. Pewnego razu do Pana Jezusa przyszedł pewien człowiek, młody człowiek, nie wiem ile miał lat, i wstawił mu pytanie. Panie nauczycielu, odpowiedz mi, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego. Te słowa są zapisane w Ewangelii świętego Łukasza w 10 rozdziale, a 27 do 37 wersetu. I Pan Jezus daje mu odpowiedź przypowieścią. I myślę, że ta przypowieść, proszę braterstwa, jest nam wszystkim bardzo dobrze znana. Ona była omawiana 2 tygodnie temu na konwencji w Budziarzach, dlatego ja tylko tak pobieżnie o niej wspomnę. Pan Jezus odpowiedział temu człowiekowi przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Tak ta przypowieść jest wśród nas znana. A odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Pan Jezus tutaj temu człowiekowi zadał pytanie odnośnie tego, jakie przykazanie jest największe, co jest napisane w zakonie. I ten człowiek właśnie odpowiadał Panu Jezusowi słowami tego przykazania. I dalej Pan Jezus mówi tak. On zaś chcą się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa. A ktoś jest bliźni moim? A Jezus nawiązując do tego rzekł. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali. Przepraszam. Obrabowali, poranili i odeszli. Zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. i podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym sadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz zdobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponadto, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3 zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Zauważmy, że Pan Jezus w tej przypowieści nie mówi nam, kim był ten człowiek, którego napadli zbójcy. Nie mówi nam, czy to był kapłan, czy to był lewita, czy to był tak jak ten, którym udzieli pomocy Samarytanin. Mówi tutaj o pewnym człowieku, człowieku, który został napadnięty. I Pan Jezus wskazuje nam tutaj na postępowanie lewity, postępowanie kapłana, którzy widzieli człowieka leżącego, ale pomimo tego odwrócili od niego swój wzrok, poszli dalej. Wiemy, proszę braterstwa, jakim takim przysłowiowym szacunkiem cieszyli się w narodzie izraelskim Samarytanie. Byli oni pogardzani przez ten naród, uważani za coś gorszego. Bardzo często zarzucali naszemu Panu to, że stykał się z Samarytanami, że z nimi rozmawiał. Ale wiemy także, że ze słów do Samarytanki wypowiedzianych przez Pana Jezusa my czerpiemy najpiękniejsze nauki i także z tej przypowieści, o której tutaj Pan Jezus mówi, czerpiemy dla nas wspaniałą naukę. To tym Samarytaninem, proszę braterstwa, mamy być my jako wierzący chrześcijanie. Zauważmy, że w naszym polskim społeczeństwie dominuje taki stereotyp, że człowiek, który leży na drodze, to jest człowiek, który jest pijany, któremu nie należy się pomóc. Myślę, że także bardzo często byliśmy w takich sytuacjach, kiedy widzieliśmy na drodze leżącego człowieka, kiedy ludzie, którzy koło niego przychodzili, zachowywali się właśnie jak ten kapłan, jak lewita. Pytanie, czy my potrafiliśmy się wtedy zachować jak ten Samarytanin. Myślę, proszę braterstwa, że bardzo często się mówi, że ludzie, którzy leżą, nie zawsze są pijanymi, że bardzo często może być tak, że ten człowiek, który akurat leży na drodze, jest człowiekiem, który potrzebuje pomocy. Jeżeli jesteśmy jak ten miłosierny Samarytanin i udzielamy komuś pomocy, to na pewno też nie będziemy patrzeć na to, czy ten człowiek jest w naszej społeczności, czy to jest badacz Pisma Świętego, czy to jest katolik. Myślę, proszę braterstwa, że powinniśmy także starać się każdemu tą pomoc nieść bez względu na to, kim on będzie. Stosując tego typu metody, na pewno także, znowuż wspomnę, zyskamy pewnego rodzaju uznanie, pewnego rodzaju życzliwość ze strony świata. Słuchając moich słów, można odnieść wrażenie, że staram się udowodnić, że prześladowania lub cierpienia nie powinny nas spotkać, czy nie powinny nas dotykać. Może tak z moich słów wynikać, że apostoł święty Paweł powiedział źle, mówiąc, że skoro pobożnie żyjecie, to prześladowania znosić będziecie. Wspomniałem, proszę braterstwa, na początku historię, kiedy apostoł święty Paweł został ukamieniowany. Chciałem zwrócić uwagę tam na reakcję tłumu. Zauważmy, że w tej historii, w Dziejach Apostolskich, ja nie będę tego może czytać, troszkę mój czas powoli dobiega końca, tutaj brat mi wyznaczył taki mały limit. Niemniej powiem, że ludzie, którzy tam kamieniowali świętego Pawła, najpierw go uwielbiali. Uważali go w pewnym momencie za Boga, który zstąpił. Nazwali go Zeusem, a jego współtowarzysza Hermesem, bo bardzo pięknie mówił. I bardzo krótki okres czasu, kiedy ci sami ludzie, którzy go uwielbiali, nagle zostali zbuntowani przez innych Żydów, którzy przybyli z Antiochii i doprowadzili do ukamieniowania świętego Pawła. Podobna sytuacja przy braterstwa była także i za życia naszego Pana. Przypomnijmy sobie moment, kiedy nasz Pan wjeżdża do Jerozolimy. Tłumy wiwatują, tłumy rzucają swoje szaty, tłumy zrywają gałęzie, rzucają jemu po drogi. No myślę, że gdyby dzisiaj jakiś wielki dostojnik z tego świata tak wjeżdżał, no to byłby bardzo szczęśliwy. Ale chciałem zwrócić tutaj znowu uwagę na sytuację, na postępowanie właśnie tego tłumu, tego niekiedy także i świata. Za 4 dni ten sam tłum, który krzyczał: witaj królu izraelski, ten sam tłum wobec Piłata woła, aby naszego Pana ukrzyżować. I proszę braterstwa, to, że dzisiaj cierpimy, mamy szacunek ze strony naszych sąsiadów, że ludzie nas szanują, to nie znaczy, że będzie tak zawsze. Jutro może się zdarzyć, że będzie jakieś polecenie czy jakieś słowo, które spowoduje, że ten świat, ci przyjaciele, nasi mili sąsiedzi odwrócą się przeciwko nam, że będą nas prześladować, że będą nas cierpieć. Pamiętajmy na słowa, które powiedział Pan Jezus i słowa, które i także brat tutaj przede mną dzisiaj powiedział, że ten koniec wieku to nie jest czas bardzo przyjemny. Wiemy, że prześladowania, że doświadczenia mają nas spotkać. Wiemy także, że te prześladowania i doświadczenia mogą być bardzo, bardzo dla nas także nieprzyjemne i bardzo silne. Dzisiaj, proszę braterstwa, Kościół katolicki wydaje się silnym w naszym państwie. Tysiące ludzi, nawet wczoraj tutaj jadąc na to miejsce, mijaliśmy po drodze pielgrzymkę, która udawała się do Częstochowy. Tysiące ludzi udaje się do kościołów. Tysiące ludzi wydaje się, że są ludźmi pobożnymi. Ja chciałbym wspomnieć także jeszcze jedną historię życia apostoła świętego Pawła. Historię, która została zapisana w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich od 23 wersetu. Apostoł święty Paweł przebywał wtedy w Efezie. I co się wtedy wydarzyło? Przebywał tam przez około 2 lata. Głosił Ewangelię. Spowodował, że bardzo wiele osób odeszło od pogańskich praktyk. Stali się wiernymi naśladowcami właśnie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I od 23 wersetu czytamy o pewnego rodzaju rozruchach, które miały miejsce właśnie w Efezie. W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, albowiem pewien złotnik imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek, zebrał ich oraz robotników podobnego rzemiosła i rzekł: mężowie, wiecie, że z tego rzemiosła mamy nasz dobrobyt. Widzicie też i słyszycie, że ten Paweł nie tylko w Efezie, lecz nieomal w całej Azji namówił i zjednał sobie wielu ludzi, mówiąc, że nie są bogami ci, którzy są rękami zrobieni. Zagrażam wtedy niebezpieczeństwo, że nie tylko nasz zawód pójdzie w poniewierkę, lecz również świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie poczytana za nic i że ta, którą czci cała Azja i świat cały, może być oddarta z majestatu. A gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem i krzyczeli, mówiąc: wielka jest Artemida Efeska. I napełniło się miasto wrzawą i ruszyli gromadnie do teatru, porwawszy sobie Gajusa i Arystrycha, Macedończyków, towarzyszy Pawła. Proszę braterstwa, myślę, że także i w momencie, kiedy nasze, nie tyle nasze, ale świątynie naszych braci zaczną pustoszeć, także podniesie się wielki szum. Także się wtedy zacznie szukać winnego tej przyczyny. A zauważmy, że w tej chwili właśnie bardzo dużo ludzi odchodzi do innych ugrupowań, odchodzi do innych rodzajów, do innych kościołów, dlatego że w Kościele katolickim nie może znaleźć tego, co daje Ewangelia. I myślę, proszę braterstwa, że możemy się spodziewać i tak jak tutaj wczoraj jedna siostra powiedziała, że spodziewa się każdodziennie doświadczeń, także myślę, że i my tych doświadczeń się możemy w naszym życiu spodziewać. Myślę, że zachowamy się wtedy tak, aby Pan Jezus mógł o nas powiedzieć, że jesteśmy błogosławieni. Błogosławieni, którzy cierpimy prześladowania, którzy cierpimy doświadczenia. Chciałbym swoje rozważanie zakończyć słowami świętego apostoła Piotra, zapisane w 3 rozdziale od 13 do 14 wersetu. 13 werset już czytałem wcześniej, teraz chciałbym przeczytać dalszy. I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóźcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was potwarzali. Proszę braterstwa, chciałbym wszystkim braterstwu życzyć, że w momencie, kiedy dojdzie, bo raczej się należy czegoś takiego spodziewać, ale myślę, że gdy dojdzie do naszych doświadczeń ze strony świata, doświadczeń ze strony innych ludzi, abyśmy naszym życiem mogli pokazać tym ludziom, że my postępujemy dobrze, aby ci, którzy zniesławiają nasze dobre chrześcijańskie życie, zostali zawstydzeni, że nas powtarzali. I życzę braterstwu, abyśmy swoim życzeniem przy łasce i pomocy Pana Boga mogli udowodnić, że na takie błogosławieństwo, o którym powiedział Pan Jezus, zasługujemy, że zasługujemy na tą koronę, która jest obiecana tym wszystkim, którzy będą wierni, a tej nagrody wszystkim braterstwu głębi serca, jak i sobie sam nam życzę. Amen.